Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, serialu ciąg dalszy. Chodzi o oczywiście wiadomości gospodarcze, ale chodzi o artykuły pani Ewy Cieśnik. To jest ten serial, który jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizującym się w chińskim rynku finansowym. Jak Państwo wiecie, jakiś czas temu, rok, dwa lata temu, bardzo wysoko oceniłem panią Ewę Cieśnik za jej bardzo obiektywne artykuły. Natomiast od jakiegoś czasu niestety bardzo kiepsko się o tym wyrażam, o jakości propagandowej tych artykułów, no bo niestety one takie są. Tym razem znowu niestety jest podobnie. Z 26 czerwca w Obserwatorze Finansowym ta pani opublikowała artykuł Moody's kontra rząd chiński, chiński rząd. No więc Moody's to oczywiście ta wielka agencja ratingowa amerykańska. Ja pozwolę sobie zacząć, ale będę komentował na bieżąco. Moody's decyzją o obniżeniu ratingu chińskiego zadłużenia tłumaczy tym, że wprowadzone w kraju reformy nie zapobiegają rozrastaniu się długu, a co najwyżej powodują spadek dynamiki jego wzrostu. Choć władze chińskie nie zgadzają się z decyzją agencji, wiele wskazuje na to, że miała ona rację. Po raz pierwszy od 28 lat agencja ratingowa Moody's obniżyła pod koniec maja ocenę chińskiego zadłużenia z poziomu AA3 do A1 z zachowaniem stabilnej perspektywy. W odpowiedzi na degradację klasyfikacji zdolności kredytowej chiński minister finansów wyraził swoje niezadowolenie i ogromne zdziwienie, bo jak podkreślił, obniżka była całkowicie bezpodstawna. Jego zdaniem korporacje państwowe oraz władze lokalne i zarządzane przez nią wehikuły inwestycyjne nie pogłębiają zadłużenia rządowego w najbliższym czasie. Nie pogłębią zadłużenia rządowego w najbliższym czasie. Proszę Państwa, teraz pozwolę sobie przestać cytować i wrócę do rzeczy najważniejszej, najistotniejszej. Otóż ja ciekawy jestem, czy oni zostawili ten. Nie jest jeszcze. Pod tym artykułem napisałem, co następuje. Od kiedy to zacytowałem pewien fragment tego artykułu i napisałem, a od kiedy to wielka czwórka amerykańskich agencji ratingowych ma jakikolwiek związek z rzeczywistością, że są to organizacje bez żadnego znaczenia merytorycznego, pokazał 15 września 2008 roku. Przespała pani ten moment? Koniec mojego komentarza. Tak, proszę Państwa, to jest, znaczy ja oczywiście nie wymagam od Państwa, żebyście Państwo wiedzieli, co się zdarzyło 15 września 2008 roku, bo pewnie nie wiecie Państwo, co się zdarzyło w Waszym życiu prywatnym, a cóż dopiero, co się zdarzyło na świecie. Ale wtedy symbolicznie rozpoczął się krach na Wall Street, no i na świecie oczywiście. A wtedy powiedziano o likwidacji Lehman Brothers. Ale oczywiście symboliczne to wszystko był teatr, ale tak było. Od wtedy się zaczęło to wszystko. Chciałem, co ma z tym wspólnego Moody's, S&P i tak dalej. A no proszę Państwa, do 15, a to trzeba by sobie, to wystarczyłoby sobie przeglądać, jak to było w poprzednich miesiącach i latach, a poprzedzających 15 września, Moody's i cała reszta tej hołoty amerykańskiej z agencji ratingowych dawała amerykańskim bankom inwestycyjnym i całej reszcie, z AIG włącznie i z General Motors też, a najwyższe ratingi kredytowe. I co? Ano, jak się rypło, to się okazało, że po prostu kłamali, oszukiwali. Rozumiecie Państwo, co znaczy? Oszukiwali społeczeństwo amerykańskie i całe inne. I wszystkich innych. Więc jeśli ktoś teraz, jako że ja to jak wielokrotnie mówiłem, oglądałem z pierwszej ławki, a byłem wtedy doradcą finansowym, Interesowałem się tym bardzo dogłębnie, całym rynkiem finansowym. Przyglądałem się temu, co się działo w Polsce w kwestii kredytów, zdolności kredytowych, udzielania kredytów i tak dalej. Ale zdecydowanie szerzej przyglądałem się temu, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Mogę powiedzieć jednoznacznie, słowo oszustwo jest jak najbardziej na miejscu. Oszustwo amerykańskich agencji ratingowych było skandaliczne i to ono doprowadziło do tego krachu. Od tego czasu agencje ratingowe amerykańskie są dla mnie tyle warte, co zeszłoroczny śnieg albo jeszcze mniej. W związku z tym, a oczywiście pani doktor, bo to jest pani doktor Ewa Cieślik, o tym doskonale wie. Wobec tego, pisząc takie rzeczy, jakie pisze, jakie ona sobie wystawia świadectwo, a to już odpowiedzcie sobie państwo sami. I teraz wracam do meritum, do artykułu. W sprzeczności z obniżeniem ratingu długu chińskiego stoi wydana niedawno przez Narodowy Kongres Ludowy i cytowana w chińskich mediach optymistyczna analiza bieżącej sytuacji ekonomicznej krajów środka. Raport świadczy o konsekwentnej realizacji planów modernizacji chińskiej gospodarki. Warto przy okazji przypomnieć, iż kluczowymi zadaniami stojącymi przed chińskimi władzami są redukcja zdolności produkcyjnej w niektórych branżach stal i węgiel, i to się robi. To już mój dopisek, znaczy mój komentarz, to się robi. Przecinek, obniżenie poziomu zapasów, to się robi. Przecinek, ograniczenie zadłużenia kraju, tego się nie robi. Zmniejszenie kosztów, to się robi. I poprawa kondycji gospodarczej zacofanych regionów, rozwojowo regionów. To się robi od lat. Skoro zatem chińska gospodarka tak dobrze funkcjonuje, to nasuwa się pytanie, dlaczego agencja Moody's zdecydowała się na obniżkę ratingu po prawie 3 dekadach. Chcąc rozwikłać tę zagadkę, należy przyjrzeć się konkretnym sygnałom płynącym z gospodarki chińskiej. Okazuje się, że optymistyczny obraz rysowany w chińskich mediach ma się nijak do rzeczywistości. A teraz ja państwu przestaję, znaczy break na chwileczkę. I teraz ja odpowiem na pytanie, które ta pani zadała. Dlaczego agencja Moody's zdecydowała się na obniżkę ratingu po prawie 3 dekadach? To moja odpowiedź brzmi następująco. Otóż, skoro nie udało się rynkom finansowym i panu Sorosowi, który grał na spadek RMB, o tym mówił sam, osobiście, więc nie ma żadnych wątpliwości. Skoro nie udało się, a nie udało się, bo to widać z wykresu dolara do juana, do RMB. To widać. Wystarczy popatrzeć i potrafić czytać wykres. Oczywiście trzeba trochę znać ekonomię, ale wystarczy to zrobić. A ja to przed chwilą o tym mówiłem w M2. W analizie M2. Więc jeśli się tego nie chce robić, nie chce widzieć, nie chce się widzieć porażki, przynajmniej czasowej, okresowej, porażki rynków finansowych z Ludowym Bankiem Chin, porażki, która spowodowała, iż pozycja RMB wraca na miejsce, RMB jest coraz mocniejsze, w związku z tym trzeba się chwycić, rynki finansowe chwyciły się kolejnego narzędzia, które mają, a tym kolejnym narzędziem to jest właśnie rating agencji kredytowych. Koniec kropka. A co to za problem? Przecież to są ich agencje, działające na ich potrzeby. Wobec tego realizują ich politykę. Powiedziałbym więcej, politykę amerykańską przy okazji jeszcze dodatku. Nie tylko rynków finansowych, nie tylko żydostwa międzynarodowego, ale politykę amerykańską, która zmierza do zniszczenia Chin, bo przecież taka polityka ma miejsce, to nie jest mój pomysł, tylko to jest zapisane w strategii amerykańskiej. W związku z tym pytanie, zadawanie takich pytań jest to, no właśnie, zadawanie takich pytań i próba odpowiedzi, jakby próba wsparcia Moody's przez panią Ewę Cieślik, no jest dobrze. Ale ona twierdzi, że optymistyczny obraz rysowany w chińskich mediach ma się nijak do rzeczywistości. Jedziemy dalej. Pod tytuł Rzeczywisty stan. To jest stan rzeczywisty, według pani Ewy Cieśli. Śledząc wybrane kwestie ukazane w raporcie Narodowego Kongresu Ludowego, należy je skonfrontować z rzeczywistym stanem gospodarki. Na przykład szumnie ogłoszony w publikacji spadek produkcji węgla nie wynikał ze zmniejszenia mocy produkcyjnych, lecz był następstwem przymusowej redukcji liczby godzin pracy w tygodniu. Producenci węgla w ostatnim czasie zmniejszyli liczbę dni roboczych z 330 do 276. W rezultacie od kwietnia do października minionego roku produkcja spadała o około 10% miesięcznie w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2015. Nie rozumiem, albo miesięcznie, albo rok do roku. Dobra, ale to powiedzmy sobie, że wszystko to. Otóż, pani mówi, że redukcja wydobycia węgla odbyła się nie poprzez zmniejszenie mocy produkcyjnych, ale poprzez przymusową redukcję liczby godzin pracy w tygodniu. Dobrze, czy można wiedzieć, znaczy, jeśli państwo, ci, którzy słuchają, oglądają moje PPI, wiedzą, jak ono niesamowicie zareagowało na spadek produkcji. Czy państwo naprawdę myślicie, że spadek produkcji, kogoś interesuje, czy spadek produkcji wziął się z redukcji liczby godzin pracy, czy też ze zmniejszenia mocy produkcyjnej? Ja myślę, że nikogo to nie obchodzi, natomiast sam fakt. Po drugie, jeśli martwić się już o górników, bo to o nich ewentualnie się martwić, można martwić, to ja przypuszczam, że to jest tak, że naprzód niesie ilość godzin, a później dopiero się robi koszty społeczne. To znaczy wyrzuca się ludzi z pracy, prawda? No bo zmniejszenie mocy produkcyjnej to nic innego jak wyrzucanie ludzi z pracy. Poza tym ta pani tutaj nie powiedziała nic na temat tego, nie powiedziała nic na temat zmniejszenia ilości mocy. Powiedziała tylko o zmniejszeniu ilości liczby godzin pracy. Natomiast o zmniejszeniu, że nie wynika. Ale skąd ona wie, że nie wynika? Ja jestem przekonany, że wynika, natomiast ona nie chciała tego zauważyć. I to jest właśnie ten problem. I to jest problem tego artykułu. Jedziemy dalej. W przypadku ograniczenia produkcji stali sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż redukcji sprzeciwiają się władze lokalne. Prowincje nie wykazują większego zainteresowania zmniejszeniem wytwarzania stali, ponieważ produkcja ta pozostaje jedną z ważniejszych branż chińskiego przemysłu i daje zatrudnienie ponad 3,6 miliona pracowników. Redukcja produkcji stali do zapowiedzianego poziomu 150 milionów ton w 2020 będzie oznaczała zwolnienie około 500 000 ludzi. Stan zapasów stali na luty tego roku wykazał rekordowy wynik, aż 127 milionów ton, a jej produkcja obecnie sięga najwyższych wartości w historii. Zatrzymajmy się. Otóż to, że prowincje nie wykazują większego zainteresowania zmniejszeniem wytwarzania stali, to ja mogę sobie wyobrazić. Znaczy, ja nie mam wielu danych, którymi manipuluje dowolnie pani Cieśnik. Otóż ona twierdzi, że redukcja stali oznacza zwolnienie 500 000 ludzi. Ale nie powiedziała, czy rozpoczęto zwolnienia, czy nie. Nie zająknęła się nad tym. Podobnie jak nie zająknęła się nad tym samym problemem w przypadku węgla, w przypadku przemysłu węglowego. Nie powiedziała, ile ludzi już zwolniono. Ja pamiętam, że słyszałem, znaczy czytałem o tym w prasie chińskiej, że a mowa jest o zwolnieniu 5 milionów ludzi, a nie pół miliona. Znaczy 5 milionów w kilku branżach. Tam, gdzie jest nadmiar produkcji. I teraz tak. Stan zapasów stali jest rekordowy, a jej produkcja obecnie sięga najwyższych wartości w historii. To jest stwierdzenie pani Cieślik, ale nie powołuje się na żadne dane. W związku z tym ja niestety nie mam powodu, aby wierzyć pani Cieślik, chyba żeby ona dała jakąś anotację, skąd te dane wzięła. Gdyby to były chińskie dane, to ja bym w to po prostu uwierzył bez zająknienia, ale pisanie takiego artykułu bez powoływania się na źródło, no jest, sami państwo rozumiecie, szczególnie przy takich kategorycznych sformułowaniach, no to jest, delikatnie mówiąc, propaganda. No, koniec kropka, można powiedzieć cokolwiek. Stan zapasów stali w tym roku okazał się rekordowy, 127 milionów ton. To może załączyć wykres, jak to wygląda, ten wykres zapasów stali. Albo produkcja sięga najwyższych wartości w historii. Wykres i koniec, i cały problem, i wtedy pilch nie ma gadania. Musisz pilchu uwierzyć. A tak? Niestety nie wiem. Niczego nie wiem. No, z tego artykułu nic nie wynika. Ta pani manipuluje faktami, bez podania źródeł. Dobra, jedziemy dalej. Nie występuje również zjawisko zmniejszania się zadłużenia chińskiego, na co wskazywał raport rządowy. W 2016 roku udział długu w PKB podskoczył o 19%, z czego aż o 11% zwiększyło się zadłużenie korporacji państwowych znajdujących się w procesie restrukturyzacji. Wzrosło zadłużenie rządowe i bankowe. Obecnie całkowity dług stanowi około 258% PKB. Znowu się zatrzyma. A nie występuje wartość zmniejszenia zadłużenia wewnętrznego, chińskiego wewnętrznego. No właśnie. A czy to jest, po pierwsze, czy to jest udział, czy to jest zadłużenie wewnętrzne, czy to zadłużenie zewnętrzne? U nas w Polsce na wszelki wypadek o tym się nie mówi, że gigantyczne, że mamy, że w ciągu ostatniej, że za czasów Platformy Obywatelskiej wzrosło gigantycznie zadłużenie zewnętrzne. Po prostu żydostwo przejęło nasze zadłużenie i trzeba nas teraz w garści za krtań. Ale wracamy do Chin. Udział długu w PKB podskoczył o 19 punktów procentowych. Jeśli mam być szczery, to ja widzę, że... Znaczy tak, po pierwsze znowu mi brakuje źródła. Podskoczył o 19 punktów procentowych, z czego o 11% zwiększyło się zadłużenie korporacji państwowych znajdujących się w procesie restrukturyzacji. Czyli innymi słowy, zadłużenie ludności jest stosunkowo niewielkie, natomiast zadłużenie korporacji państwowych jest większe. Podskoczyło jeszcze bardziej. I teraz pytanie z korporacji znajdujących się w procesie restrukturyzacji. Proszę państwa, jeśli ktoś z państwa, myślę, że nikt, ale to jest tak, że proces restrukturyzacji jest procesem bardzo kosztownym. Proszę nie zapomnieć o tym, że w momencie restrukturyzacji trzeba zamknąć zakład, czyli innymi słowy, a wysłać ludzi na bruk. To jest jedna z form restrukturyzacji, taka najbardziej drastyczna. Co znaczy na bruk? No nie można ich wysłać na bruk, po prostu trzeba zacząć im płacić pieniądze, prawda? Za nic nie robienie, prawda? Zasiłek to nic innego jak nic nie robienie. Poza tym ja przypuszczam, że to niekoniecznie musi być tak w Chinach, bo Chińczycy są dosyć krewcy i mogliby wyjść na ulicę, więc podejrzewam, to nie Polacy, że będą siedzieli w domach, kiedy się im krew upuszcza. Więc Chińczycy mogą wyjść na ulicę, więc żeby nie wyszli na ulicę, a to robotnicy, no to było straszne, no to daje się im, powiedzmy sobie, redukuje się im pieniądze, ale to nie są te głodowe zasiłki, które są u nas. W związku z tym, jak powiedziałem, żeby zrestrukturyzować jakiś przemysł, ale załóżmy, to zwolnienie ludzi to jest jedna bajka, ale przecież restrukturyzacja przemysłu może polegać na tym, że trzeba zakupić, no bo przecież nieba nie spadnie, zakupić nowe linie produkcyjne, nowoczesne linie produkcyjne i zwolnić ludzi. I zwolnić część ludzi, prawda? Więc wydatki są w dwójnasób. Jeden wydatek gigantyczny to skasowanie starych mocy produkcyjnych, to się za darmo nie odbywa. Zakup nowych mocy produkcyjnych, gigantyczny wydatek. I zwolnienie części załogi, trzeci wydatek. I proszę Państwa, w jaki sposób ma się to odbyć bezgotówkowo? Jeśli oczywiście pani Cieślik byłaby tak uprzejma i mi odpowiedziała, dała jakąś lekcję tego, jak to zrobić bezgotówkowo, jakby to zrobić bez podwyższania zadłużenia tych już rzeczy samej zadłużonych branż. No bo prawda, mamy zadłużoną stal, stalownictwo, mamy zadłużone, ale ono się chce wygrzebać z tego. No to kurczę blade, w jaki sposób ma się wygrzebać, niż tylko wziąć gigantyczne pożyczki na to, żeby się wygrzebać. No po prostu koniec, kropka. Nie ma innego wyjścia, trzeba wziąć gigantyczne pożyczki na to, żeby się wygrzebać z tego dołka. W związku z tym nic dziwnego, że udział długu w tym przypadku podskakuje. Natomiast jeszcze jest kolejna historia, proszę nie zapomnieć o tym, o zwiększającym się długu ludności i firm prywatnych. No ale oni wiedzą chyba, co robią, prawda? Przynajmniej tak mi się wydaje. Oni biorą pożyczki wtedy, kiedy jest coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Więc wzrasta zadłużenie rządowe i bankowe. Obecnie całkowity dług stanowi 10,8%. Na poparcie, tylko że na poparcie tych rzeczy, tych słów, które ta pani tutaj mówi, nie ma nic. Absolutnie, kompletnie nic. Proszę Państwa, wspomniana jeszcze zaraz ostatni akapit. Wspomniana głęboka restrukturyzacja chińskich przedsiębiorstw całego przemysłu dotąd nie poskutkowała znaczącą redukcją kosztów. Powinno być one widoczne w marżach korporacji, które nie zmieniły się jednak zauważalnie. W ostatnim czasie marża firm prywatnych lekko się podniosła, około 6%. W przypadku przedsiębiorstw państwowych nieznacznie zmalała. Na początku roku oscylowała wokół 5%. Proszę Państwa, ja cały czas mówię, że ta pani mówi o rzeczach poważnych, przedstawia poważne zarzuty, nie posiłkując się niczym. Na początku tego interesu jest struktura zobowiązań chińskich banków w pierwszej połowie 2016 roku i to jest właściwie jedyny wykres słupowy, jaki jest. Natomiast tych wykresów to powinno być 10, ale nie ma żadnego. W związku z tym przepraszam bardzo, ale to, co mówi pani Cieślik, jest dla mnie w tej chwili po prostu niewiarygodne. To jest pierwsza część. Ja zapraszam Państwa na drugą część, bo już 23 minuty mówię i chciałbym, żebyście Państwo mieli okazję posłuchać do końca. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.